Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry, kłaniamy się Państwu pięknie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Benedykt Niewczyk, poznański lutnik w czwartym pokoleniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, Benedykt Niewczyk.
Panie Benedykcie, pan prowadzi pracownię w Poznaniu. To jest najstarsza, nieprzerwanie działająca pracownia lutnicza w Polsce. No, gdyby pan mógł nam opowiedzieć, chciałam powiedzieć tak w skrócie, ale nie wiem, czy tak się da, jakie były początki i dlaczego pan kontynuuje tę tradycję rodzinną? Bo mógł pan przecież wybrać inny zawód.
Oczywiście, że tak. Tak jak każdy w naszej rodzinie miałem tę szansę i mogłem wybrać inny zawód, ale powiem państwu z ręką na sercu, że jak widziałem dziadka i tatę przy pracy, to moje marzenia były skierowane zawsze w tym kierunku, żeby zostać lutnikiem i pracować razem z nimi. Tutaj, tak jak pani wspomniała, pracownia działała nieprzerwalnie. Były okresy przerwy. Za polskość pracownia w okresie II wojny światowej była siedmiokrotnie zamykana przez Niemców, ale później, tak jak twierdzili, muszą otworzyć polską budę, dlatego że dziadek dokonywał napraw również dla żołnierzy niemieckich frontowych. Także blokował te naprawy, przychodziło pismo, żołnierze chcą grać, polska buda była otwierana. Początki. Początki oczywiście sięgają Poznania, sięgają roku 1885, kiedy pradziadek Franciszek zakłada tutaj pracownię w Poznaniu. Z tym, że oczywiście czasy zaborów, także to tylko przypomnę, pradziadek, dziadek należeli do Sokoła, należeli do ruchów narodowo-wyzwoleńczych. Zbliżało się 500-lecie bitwy pod Grunwaldem. Zapadła decyzja dokuczenia Prusakom, przypomnienia im historii i decyzja o wybudowaniu pomnika Grunwaldzkiego. Pomnika oczywiście wybudować tutaj na terenach zaboru pruskiego nie można było. Przepraszam za określenie, ale tak mi to przekazywano w słowach. Dogadano się z galonami i pomnik, który państwo macie okazję oglądać w Krakowie, został w większości ufundowany przez społeczeństwo z zaboru pruskiego. W zaborze pruskim zrobiono ściepkę. W roku 1905 pradziadek przewoził te pieniądze do Krakowa na budowę pomnika Grunwaldzkiego, a dwa lata później otrzymał nakaz opuszczenia zaboru pruskiego w przeciągu 24 godzin. Przeciek był z magistratu troszeczkę wcześniej, także byli przygotowani, z grubsza spakowani. Umówił się już z paroma uczniami, których zabierał ze sobą do Lwowa. Hrabia Turno załatwił mu lokale na Chorąszczyźnie we Lwowie. Hartwig odstawił wagony na bocznicę, także w momencie, kiedy otrzymali ten nakaz, no praktycznie w przeciągu paru godzin byli spakowani i wyjechali do Lwowa. Okres lwowski, to też znam tylko i wyłącznie z opowiadań. Na początku była pracownia, później pradziadek postawił dużą fabrykę, w której pracowało kilkadziesiąt osób. Oprócz działu oczywiście lutniczego był duży dział instrumentów dętych, instrumentów perkusyjnych i właściwie orkiestry były wyposażane od A do Z w instrumenty z fabryki pradziadka. Do dnia dzisiejszego mamy cennik. Także ciekawostką jest to, że ceny były podane w markach, w rublach i koronach. Złoty polski jeszcze wtedy nie obowiązywał na rynku. Były to czasy jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Ale historia.
No, to jest piękna historia, ale rozumiem, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wróciliście do Poznania. Jak to się stało?
Wrócił tylko i wyłącznie dziadek. Dziadek usamodzielnił się jeszcze we Lwowie i przed II wojną światową otworzył filię fabryki w Bydgoszczy. Także równolegle działał Lwów i Bydgoszcz. Ze względu na też duże, później jeszcze też dziadek otworzył drugą filię w Poznaniu, ale bezpośrednio przed II wojną światową, ze względu na duże nastroje antypolskie w Bydgoszczy, przeniósł się do Poznania. Także Bydgoszcz została zlikwidowana. Tutaj też jako ciekawostkę mogę powiedzieć, bo to... No, może ciekawostka, w sumie niesamowity zbieg okoliczności, które właściwie przeniesienie pracowni do Poznania uratowało dziadkowi życie. Dlaczego? Wybuchła II wojna światowa i dziadek z dwójką nieletnich synów zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Pod Kampinosem Niemcy wzięli ich do niewoli, trafili do obozu jenieckiego i do Poznania wrócili po paru tygodniach. Nakaz był, żeby Polacy oddali broń palną, broń białą, aparaty fotograficzne i odbiorniki radiowe. Dziadek nie zrobił tego z wiadomych powodów w określonym terminie, bo był w tym czasie w obozie jenieckim. A mając sąsiadów Niemców, wiedział, że prędzej czy później tak doniosą na niego, że te rzeczy posiadał. Także zwinął to wszystko, poszedł, nie wiem, czy na policję, czy na gestapo, chyba na gestapo, i już stamtąd nie wyszedł. Przez parę tygodni więziony był tutaj w gestapo poznańskim i to uratowało mu życie. Dlaczego? Niemcy zabezpieczyli się, biorąc tłumacza tutaj do Poznania z Bydgoszczy. Okazało się, że był to klient dziadka z Bydgoszczy. Przyszedł do babci, pokazał pismo, które przyszło z gestapo bydgoskiego z nakazem aresztowania dziadka i odesłania go do Bydgoszczy. On, będąc tłumaczem, pracując w sekretariacie, odpisał do gestapo bydgoskiego, że już Stanisław jest aresztowany, przebywa na gestapo poznańskim i gestapo poznańskie zajmuje się sprawą. Sprawę gestapo bydgoskie zamknęło, a po paru tygodniach dziadka zwolnili.
No to szczęście, to jest szczęście, dobre zakończenie.
Ale i pan opowiadał, że podpatrywał dziadka, obserwował.
Oczywiście, że tak. No, dziadek był cudowny, a myślę, że ja byłem jego ukochanym wnukiem. Także dużo czasu bardzo spędzaliśmy razem, dużo dziadek mi opowiadał, także to już była końcówka też pracy dziadka, ale to był doskonały mistrz, wspaniały fachowiec.
I od dziecka pan grał na instrumentach też?
Od dziecka próbowałem. Granie bym tego może dzisiaj nie nazwał, ale gra rozpoczęła się później.
Ale skrzypce, tak?
Praktycznie wszystkie instrumenty, które były w pracowni. Znaczy skrzypce są najtrudniejszym instrumentem ze względu na menzurę, na to, że jest to instrument bezprogowy. I właściwie jeżeli ktoś pozna naukę gry na skrzypcach, rozpracuje ten instrument, to już w tym momencie altówka, wiolonczela, kontrabas, czyli instrumenty bezprogowe nie są specjalnym problemem, a gitara przychodzi samoczynnie.
Na perkusja też?
Nie za bardzo. Tata grał na perkusji. Aha. W wojsku.
A rzeźbił też pan od
też
dziecka?
Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak. Ale to też muszę powiedzieć, że to właściwie są takie wprawki, gdzie jako dziecko w pracowni dostawałem i to były moje zabawki wtedy.
A co jest najważniejsze w zawodzie lutnika? Tak się zastanawiałem.
Jak wydobyć duszę z instrumentu?
To są specjalne narzędzia. Nie, tutaj oczywiście żartuję, dlatego że dusza to jest tak no, pięknie powiedziane, poetycko, ale faktycznie jest to fragment instrumentu smyczkowego. To jest taki mały patyczek, który jest pod wiolinową nóżką podstawka w środku, włożony tak troszeczkę na siłę pomiędzy płytę wierzchnią a spodnią i to przenosi drgania bezpośrednio z płyty wierzchniej na płytę spodnią. Tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nazwę niemiecką, to jest Stimmstock, po angielsku Soundpost. Polska nazwa dusza oddaje charakter tego małego ustrojstwa. Dlaczego? Dlatego, że bez duszy instrument jest martwy dźwiękowo.
No proszę, i rozebraliśmy to na czynniki pierwsze. Dokładnie. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, dusza instrumentu brzmi tak bardzo poetycko, a to jest po prostu jakiś element tak. Bardzo ważny.
Bardzo ważny.
Dzięki któremu instrument po prostu
brzmi. Tak samo duszą, zmieniając jej położenie, można ingerować w barwę dźwięku. Także można przykładowo wyeksponować dźwięki niższe, czy można robić naprawdę fajne rzeczy.
Pan też powiedział kiedyś, że pracownia tak naprawdę jest pana domem pierwszym, czy?
Nie pozycjonowałbym tego. Jest na pewno domem, czuję się tam wspaniale. Tata też do końca przyjeżdżał właściwie do pracowni, także to jest taka ostoja. To jest naprawdę miejsce, które kochamy, które lubimy i w którym czujemy się dobrze.
Czy ta pracownia jest w taki specjalny sposób zaaranżowana? Tutaj ona wspomniała o tym, że to jest drugi dom. Czy też tam jest czas na odpoczynek, czy cały czas praca w re?
To znaczy się oczywiście też można odpocząć, jak najbardziej, tak? Nieraz nawet sobie jakąś książkę poczytam w chwili przerwy, kiedy na przykład... O właśnie, jeżeli chodzi o soboty, praktycznie w soboty pracownia jest nieczynna. Chyba, że mam klienta spoza Poznania, to w tym momencie jak najbardziej te zasady wpojone jeszcze przez tatę czy dziadka funkcjonują, przyjeżdżam do pracowni. W najbliższą sobotę właśnie też mam klientów. ale do czego zmierzam? Sobotę przeznaczam przeważnie na jakieś większe klejenia czy lakierowania. Jeżeli w tym momencie czekam, żeby mi to przeschło, w jakiś etap muszę taki po prostu technologicznie przejść, no to oczywiście, że książka, można odpocząć, wypić herbatę, także nie jest to takie stricte miejsce pracy, gdzie tylko i wyłącznie biury lecą.
Panie Benedykcie, a kto najczęściej przychodzi do pana do pracowni? Artyści, instrumentaliści,
chciałbym zażartować
orkiestry.
I powiedzieć muzycy. Bardzo różnie to wygląda. Bardzo różnie. Pełne spektrum klienteli. Od uczniów, tu też może powiem taka anegdota, no bardzo dużo w moje wychowanie takie zawodowe wniósł dziadek. Pamiętam, jak kiedyś mi powiedział, słuchaj, jeżeli przyjdzie do ciebie dziecko, musisz je obsłużyć jak wirtuoza. Jeżeli tego nie zrobisz i zignorujesz go, to jeżeli to dziecko zostanie wirtuozem, to możesz być pewien, że do ciebie nie przyjdzie.
To takie credo.
Tak, tak. To znaczy się takich mądrości naprawdę, które się sprawdzają bardzo dużo. Dziadek mi przekazał, dużo czasu z nim spędzałem. Tata był zapędzony do pracy, ileś tam obowiązków. Dziadek już był bardziej wolny w tym momencie, także dużo czasu mi poświęcał.
Jeżeli na przykład my chcielibyśmy przyjść do pana do
Zapraszam.
Pracowni, ale chcielibyśmy na przykład zamówić sobie u pana skrzypce, to jakie wartości powinniśmy podać dla siebie na ten idealny instrument? Co jest dla pana ważne?
Powiem inaczej.
Myślę, że pan Benedykt zadałby nam najpierw pytanie, czy my potrafimy grać. Nie potrafimy jeszcze.
Ale chcielibyśmy mieć ładny instrument.
Wszystko przed państwem, ale powiem tak, jeżeli chodzi o idealne skrzypce, znaczy tu może wtrącę, ja z wykształcenia jestem fizykiem.
Tak.
Jako specjalizację skończyłem akustykę, także potem przez wiele lat pracowałem w Królewskiej Technicznej Szkole Wyższej w Sztokholmie z Erikiem Janssonem. Także jeżeli chodzi od strony akustyki, no instrument jest mi też dosyć bliski, nie tylko od strony wizualnej. Nie ma idealnego instrumentu. Zresztą powiem państwu, nie życzyłbym sobie tego. To, że idziemy do filharmonii i grają skrzypkowie na kilkudziesięciu instrumentach, które są podobne dźwiękowo, ale różne, to daje właśnie tą piękność, tą pełnię dźwięku, którą słyszymy. A teraz wyobraźcie sobie państwo, że wszystko to są idealne instrumenty dające ten sam dźwięk. Właściwie mogłoby się sprowadzić do jednego, dwóch instrumentów wzmacniacza i właściwie mamy cały efekt. Także tutaj nie dążyłbym w tym kierunku. Ale jeżeli chodzi o skrzypce, to powiem państwu, że jeżeli byście zdecydowali, czy ma mieć zabarwienie bardziej jasne czy ciemne, jestem w stanie to zrobić.
O, jakie ładne określenia.
Bardzo ładne określenia.
Plastyczne.
Wrócimy do tych określeń już za chwilę.